Organizacja powstała w 2010 roku. Działacie nie tylko w Warszawie, ale także w całej Polsce i za granicą. Nasuwa się więc pytanie, kogo zrzesza Culture Shock?
To jest, właśnie my jesteśmy taką grupą freelancerów, ale też entuzjastów i specjalistów w swoich własnych dziedzinach, czyli współpracują w ramach fundacji, współpracują ze sobą ludzie, którzy mają kompetencje technologiczne związane z nowymi mediami, programowaniem, ale również, tak jak Marcela, są projektantami wzornictwa przemysłowego, są też animatorzy kultury, osoby, które, dla których ważne są miasta i też na przykład Warszawa, czy jej historia. Też z drugiej strony oceanu fundacja realizuje projekt w Nowym Jorku, który jest skierowany do Polonii właściwie nowojorskiej, projekt na Greenpointie. Więc to jest jakby, to są projekty, które zahaczają o kulturę, o sztukę, bo też współpracują w ramach fundacji artyści tworzący sztukę w przestrzeni publicznej. Zrealizowaliśmy wiele wystaw w naszej galerii, dla akurat, gdzie młodzi twórcy, artyści, studenci jeszcze często Akademii Sztuk Pięknych mogli pokazać swoje prace i to były ich pierwsze wystawy, więc tutaj mamy ogromny spektrum różnych kompetencji, które się zacierają, ścierają ze sobą, wchodzą ze sobą w różne interakcje. Tak jak my z Marcelą współtworzymy warsztaty, tak też inne warsztaty są zazwyczaj współtworzone przez dwie osoby, które mają różne kompetencje i wypełniają się, jakby tworząc trochę nową jakość też, bo w tej chwili wszystkie nasze działania są na tyle interdyscyplinarne, że trudno jest jednemu specjaliście ogarnąć szereg jakby tych wszystkich obszarów, które jakby wchodzą w zakres tego, czym jest kultura. Tak? To jest też takie słowo, worek, do którego się wrzuca różne rzeczy, ale tak naprawdę to, co jest dla nas bliskie, co jest dla nas fajne, to praca z ludźmi, praca też z tak zwanym kapitałem ludzkim, czyli stworzenie takich sytuacji, w których najwięcej ludzi może się rozwijać, może poznawać świat, może też poznawać w ten sposób siebie i poszukiwać cały czas nowych form rozwoju dla siebie.
I teraz w takim razie pytanie do Marceli. Co robiłaś przed trafieniem do fundacji? No bo wiadomo, że wcześniej każda osoba zdobywała osobno jakieś doświadczenia, jakieś kompetencje.
Znaczy, poznałyśmy się z Pauliną, kiedy ja byłam na studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Wzornictwa. Krótko po studiach zaczęłam pracować w agencji reklamowej, a jeszcze później założyłam własne studio, które prowadzę do dziś. I symultanicznie właściwie przez cały ten czas współpracowałam z Fundacją Culture Shock.
Waszym podstawowym celem jest likwidacja wykluczenia kulturowego i społecznego. Co to oznacza?
W warsztatach, które realizujemy z młodzieżą, nazywamy je Media Labem, ponieważ jest to taka sytuacja, gdzie interdyscyplinarna, gdzie łączą się różne właśnie kompetencje i młodzież za pomocą eksperymentu doświadcza i uczy się tego, w jaki sposób stworzony jest świat, który ich otacza. Też naszym założeniem jest to, że w tej chwili najbardziej takim strachogennym aspektem naszej rzeczywistości jest to, że otaczają nas przedmioty, których nie rozumiemy i funkcjonują w sposób, którego nie rozumiemy. Dlatego za pomocą na przykład czy warsztatów filmowych, czy warsztatów związanych z platformą Arduino, czyli już takich bardziej programistycznych, czy tak jak w tej chwili realizujemy cały cykl warsztatów, których efektem będzie stworzenie przez młodzież aplikacji mobilnej. To są różne tematy, może być ich o wiele więcej, może być to na przykład korzystanie z serwisu OpenStreetMap, który jest taką konkurencją, ale otwartą i tworzoną przez społeczność do Google Maps. Możemy też w tym serwisie swoje własne ścieżki tworzyć i dodawać własne treści. To są wszystko różne aspekty przejawów nowych technologii, których nie znajdziemy w takiej typowej, formalnej edukacji. Wszystkie te nasze działania wykraczają poza tą taką bazę, którą młodzież dostaje w szkole i tak naprawdę odpowiadamy też na pytanie, czy stawiamy bardziej je, co chcemy robić później, tak? Czego chcielibyśmy spróbować, w którą stronę chcielibyśmy pójść i to, co młodzież, jak ona się otwiera też dzięki tym warsztatom i jak eksperymentuje, to jest po prostu niesamowite. To może być naprawdę wymyślenie opaski, która się świeci, takiej na dyskotekę, którą jedna z naszych uczestniczek stworzyła. Zadzwoniła do mnie później 3 tygodnie po warsztatach i powiedziała, że tutaj niestety jej nie działa, chyba jej się coś tam obluzowało. Powiedziałam, że może w takim razie coś nie styka w kablach i ona potem rzeczywiście to sprawdziła, wygrzebała jakąś starą lutownicę dziadka, przylutowała sobie te kable i stwierdziła, zadzwoniła do mnie Paulina, że miałaś rację, to rzeczywiście działa, jestem w stanie to sama zrobić. Ta sprawczość to jest największa frajda, że nagle się okazuje, że jestem w stanie stworzyć czy w ogóle zaprogramować jakąś rzecz albo być twórcą filmu czy scenariusza i nagle się okazuje, że ten świat mogę zupełnie inaczej odbierać, mogę być świadomym twórcą kultury, a nie tylko jej takim biernym odbiorcą tych treści, które płyną do mnie z internetu. Mogę być bardziej krytyczny, ponieważ wiem, ile pracy, ile czasu można w coś takiego włożyć. Jednocześnie ucząc się współpracy z innymi, jednocześnie ucząc się też specjalizacji w jakiejś dziedzinie i ucząc się wymiany różnych też doświadczeń, opinii z innymi uczestnikami. Czego też w tej naszej edukacji podstawowej brakuje, bo młodzież jest bardziej przygotowywana do takiego wyścigu rywalizacyjnego niż do rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w zespole.
Z tego, co powiedziałaś, wynika, że tak naprawdę ta podstawowa edukacja w dużej mierze, z czym się zgadzam, zabija w nas twórczość.
No, nie chciałabym używać takich aż drastycznych tutaj sformułowań, bo na pewno ona jest bardzo potrzebna i też może być rozwijająca i również są na pewno nauczyciele, którzy starają się, żeby młodzież dzięki szkole odkrywała świat, a nie go odtwarzała albo kopiowała, czy biernie wkuwała na pamięć. Natomiast to, co my próbujemy w fundacji realizować, to jest inna forma. My szukamy, eksperymentujemy cały czas. Nie znam innego projektu, który zapraszałby młodzież do współtworzenia aplikacji mobilnej. To jest jednak temat związany bardziej z takim światem profesjonalistów, którzy i jakby światem jakby zupełnie odległym od świata młodzieży. Natomiast tutaj my szukamy też różnych form wypowiedzi.
Dziś spotykamy się ze względu na warsztaty trwające w Podkowie Leśnej. Rzeczoznawcy 3 to ciekawa, co najważniejsze, rodzinna propozycja. Czego nauczą się zapisani na warsztaty?
Przede wszystkim chcemy nauczyć naszych uczestników myśleć jak designer. Naszą metodą jest przeprowadzenie tych warsztatów w taki sposób, żeby w warunkach warsztatowych przeprowadzić tak jakby symulację procesu projektowania nowego produktu, które odbywa się w normalnych komercyjnych studiach projektowych, czyli żeby nasi uczestnicy sformułowali założenia projektowe, określili podstawowy kształt, formę tego produktu oraz także zajęli się projektowaniem jego ceny końcowej dla końcowego użytkownika. Oraz technologii wykonania.
Są tam nie tylko studenci, ale też osoby starsze, pracownicy organizacji pozarządowych, ale też radne, przedsiębiorcy, także cały przekrój po prostu. Każdy z innymi kompetencjami, każdy z innym zapleczem i umiejętnościami.
Czy taka różnorodność pomaga przy współpracy podczas warsztatów?
Tak, oczywiście pomaga. Doświadczenia, które posiadają nasi uczestnicy, zawodowe, osobiste, w znaczny sposób wpływają później na kształt tego produktu. To są ich problemy, które rozwiązują, ich potrzeby, ich założenia.
To już 3. edycja warsztatów. Jakie są wnioski prowadzącej ze wcześniejszych spotkań z designem?
To jest niesamowite doświadczenie, bo nie zapominajmy o tym, że to jest eksperyment, czyli to, co zostanie stworzone, zależy w ogromnym stopniu od uczestników tych warsztatów i ich pracy i zaangażowania, które i też czasu, które poświęcą na realizację tych projektów. te pierwsze nasze warsztaty rzeczoznawców były skierowane do grupy seniorów, ponieważ zauważyłyśmy, że osoby starsze są bardzo defaworyzowane ze względu na wiek i też różne problemy manualne czy z obsługą przedmiotów. Dużo produktów, które nas otacza, jest zupełnie do nich nieprzystosowane. Czcionka jest za mała, przyciski są zbyt mało precyzyjne. Jest bardzo dużo też produktów, które stają się zupełnie bezużyteczne i w sytuacji jakiejś nawet tymczasowej kontuzji, więc to, co my starałyśmy się robić i w tej chwili też rozwijamy to, ale cały czas to jest nasza podstawa, to jest projektowanie uniwersalne, czyli założenie jest takie, że projektujemy przedmiot, który może być wykorzystywany przez jak największą grupę osób, a nie tego stereotypowego klienta, którym jest mężczyzna w wieku lat 30, pracujący zazwyczaj w korporacji, bo ten akurat jest najbardziej atrakcyjnym klientem, który właśnie będzie miał pieniądze, żeby coś kupić i będzie też bardziej zależało mu na tej takiej estetycznej formie, a nie na takim praktycznym, też ergonomicznym funkcjonowaniu. Więc te pierwsze warsztaty wychodziły właśnie z założenia i poszukiwania problemów dla osób związanych ze starzeniem się, też ze starzeniem się naszego społeczeństwa. Ale później zauważyłyśmy, że tych grup, które są tak naprawdę defaworyzowane, jest o wiele więcej. Zauważyłyśmy też ogromną chęć i taką potrzebę identyfikowania się z własną miejscowością i to, że miejsca cały czas w tej chwili poszukują różnych pomysłów na siebie, jak siebie wypromować, jak zachęcić inwestorów, czy turystów, czy do swojej przestrzeni. I tak powstały warsztaty, które bardziej koncentrują się na regionie, na takiej tożsamości regionalnej i na tworzeniu produktów, które mogłyby być później wykorzystywane już do celów promocyjnych takiego regionu. Też kolejne warsztaty, które prowadzimy dla rodziców małych dzieci. To jest ogromny po prostu przekrój produktów i pytań, na ile są nam potrzebne, na ile są funkcjonalne, na ile są ładne lub brzydkie, krzykliwe czy bezużyteczne, tak? Na ile, jak wygląda jakość w porównaniu do ceny. Jest bardzo dużo różnych też doświadczeń. To jakby ta akurat wiedza opiera się na doświadczeniu, na przeżyciu tej roli matki czy ojca w późniejszych jakby swoich też decyzjach zakupowych, więc to tych grup na pewno jest o wiele więcej, na pewno będziemy kolejne grupy odkrywać, ale też ten proces myślenia, który chcemy uruchomić, to jest to projektowanie zrób to sam, zrób to sama, czyli do it yourself, właśnie w kontekście jak teraz zalewu nas przez produkty takie komercyjne, produkowane w krajach, które nie szanują praw pracowników i też są po prostu tworzone w jakiejś tam niewolniczej pracy. I też tutaj kolejne pytanie o tę naszą świadomość tej drogi, jaką ten produkt przechodzi. O to i pytanie, czy nie lepiej może sobie samemu stworzyć podobny produkt, który będzie nasz, będzie indywidualny, dostosowany do naszych potrzeb i też będzie miał zupełnie inną historię, będzie mógł zostać na dłużej z nami albo będzie mógł być przekazany naszym dzieciom w wychowywaniu ich dzieci. Więc tu jest cały szereg różnych aspektów też nie tylko związanych z samym przedmiotem, ale też z tą kulturą użytkowania jego właśnie począwszy od procesu produkcji, od ceny, od jakości i kończąc właśnie na potrzebach i na odpowiadaniu na potrzeby tych grup przy założeniu, że żeby to było możliwe do korzystania dla jak największej grupy osób z różnymi problemami, dysfunkcjami lewo- czy praworęcznych, tak, małych czy dużych. Więc to taki jakby najbardziej w skrócie można tutaj powiedzieć tą esencję tego projektowania uniwersalnego.
I tu postawimy kropkę. Ja dziękuję Wam bardzo za odwiedziny w naszym radiu. Naszymi gośćmi były Marcela Kawka i Paulina Jędrzejewska. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.